Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Radio Maryja uobecnia Jezusa przez Matkę, powiedział papież w wideo przesłaniu z okazji 20-lecia argentyńskiego oddziału tej rozgłośni. Siostry augustianki postanowiły opuścić Kaszję po niedawnym trzęsieniu ziemi. Po raz pierwszy w historii zamknięta też została Bazylika Świętej Rity. Dla brytyjskich urzędników konserwatywni chrześcijanie są tak samo niebezpieczni jak islamscy ekstremiści, uważa zwierzchnik wspólnoty anglikańskiej. 8 listopada zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Radio Maryja w jakiś sposób sprawia, że Jezus staje się obecny za pośrednictwem Matki, powiedział papież w wideoprzesłaniu z okazji 20-lecia argentyńskiej wersji Radia Maryja oraz czasopisma Periodico Encuentro. Franciszek wspomina na wstępie o dokonaniach tej rozgłośni.
Radio Maryja jest ze swej istoty płodne, jest skutecznym środkiem komunikacji. Wskazuje już na to sama jego nazwa, Maryja, ta, z której narodził się Jezus. Jest to rozgłośnia, która sprawia w jakiś sposób, że Jezus staje się obecny poprzez Matkę. Nasz Bóg chciał mieć Matkę. Kiedy jakiś chrześcijanin nie chce mieć Matki, popada w sieroctwo. Jest chrześcijaninem, ale nim nie jest.
Franciszek zauważył, że najpoważniejszym dziś zagrożeniem jest nominalizm egzystencjalny, czyli wiara, że istnieje to, co się mówi. Mówi się, ale się nie czyni. Taką postawę zarzucał Jezus faryzeuszom.
Ktoś może mówić bardzo dużo, ale nie pobudzać tym do działania. Kiedy ktoś tylko mówi, a nie pobudza słuchacza do działania, przemawia w sposób nominalistyczny, nie sieje, mówi. A media muszą siać, i to nie tylko media katolickie, ale wszystkie. Siać prawdę, dobro i piękno. A kiedy jakiś środek przekazu nie sieje prawdy, to sieje półprawdy, dezinformuje, bo mówi tylko część, a nie całą prawdę. Jest to złe informowanie, które powoduje wielkie szkody. Kiedy jakiś środek komunikacji nie sieje dobra, to niszczy, oczernia, zniesławia i nie pozwala wzrastać dobremu ziarnu. A kiedy media nie sieją piękna, to uciekają się do wulgarności, groteski, aby ich słuchano.
Na zakończenie Franciszek życzył Radiu Maryja, aby nadal siało prawdę, dobro i piękno. Siostry augustianki podjęły decyzję o opuszczeniu Kaszi. Niedawne trzęsienie ziemi poważnie naruszyło ich klasztor i Bazylikę Świętej Rity. Ze względów bezpieczeństwa po raz pierwszy w historii trzeba było zamknąć dla wiernych tę świątynię, która od stuleci przyciąga co roku niezliczonych pielgrzymów do grobu Świętej Rity. Same augustianki postanowiły przenieść się do innego klasztoru położonego poza Umbrią. W wydanym z tej okazji oświadczeniu zapewniają, że decyzję tę podjęły z wielkim bólem, mając na względzie sytuację sióstr w podeszłym wieku. Kilka mniszek nadal pozostanie jednak przy grobie Świętej Rity, by nieść pomoc i pokrzepienie mieszkańcom Kaszi. Konserwatywni chrześcijanie mogą paść ofiarą walki z religijnym ekstremizmem, ostrzega przed tym prymas Kościoła anglikańskiego. Arcybiskup Justin Welby jest przekonany, że religijna ignorancja wśród brytyjskich urzędników jest tak wielka, że dla nich islamscy ekstremiści i chrześcijańscy konserwatyści to jedno i to samo, po prostu jacyś szaleńcy. Arcybiskup Canterbury sam wywodzi się z ewangelikalnego skrzydła anglikanizmu. Teraz jednak się obawia, że dla brytyjskiego rządu jego rodzime środowisko jest tak samo niebezpieczne jak na przykład Bractwo Muzułmańskie. Spotykając się z dyrektorami anglikańskich szkół w Walii, podkreślił on, że u brytyjskich urzędników religijny analfabetyzm jest powszechny, a przy tym skrajnie destrukcyjny.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
8 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Radia Nowochódzkie.pl pod tytułem Palotyńska ewangelizacja. Materiał przygotował ksiądz Łukasz Gołaś. Zapraszamy.
Ewangelizacja to pojęcie szerokie i złożone. Zawiera różne elementy, które trzeba odróżnić. Mówiąc o ewangelizacji, należy rozumieć wszelką działalność zarówno Jezusa Chrystusa, jak i Kościoła. Trzeba pamiętać, że każde działanie Kościoła jest ewangelizacją, które polega na głoszeniu, celebrowaniu oraz życiu misterium zbawienia. Możemy zapytać, co jest celem ewangelizacji? To świadectwo człowieka, który doświadcza nowego życia dzięki wierze i nawróceniu, ale również doświadczenie żywego Jezusa jako osobistego Zbawiciela, jako Pana całego życia i jako Mesjasza, który udziela Ducha Świętego do przemiany naszego świata mocą miłości. Jak mówi Ojciec Święty Franciszek, ewangelizuje się w podstawie miłosierdzia, stać się wszystkim dla wszystkich. To świadectwo niesie słowo. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z księdzem Krzysztofem Kralką, pallotynem, ewangelizatorem i rekolekcjonistą, założycielem i dyrektorem Palotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, zespołu Razem za Jezusem oraz moderatorem generalnym wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Księże Krzysztofie, tak każdemu ewangelizatorowi zadaję to samo pytanie na sam początek. Co to jest ewangelizacja?
Ewangelizacja to jest objawianie Jezusa Chrystusa, ukazywanie Go światu. Paweł VI w Ewangelii Nuncjandi napisał, że ewangelizacja jest jedynym zadaniem Kościoła, że wszystko, co Kościół robi ze względu na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa, jest ewangelizacją. I ją oczywiście dzielimy na tą ewangelizację pierwszą, czyli głoszenie kerygmatu, ewangelizację kolejną, czyli już utwierdzanie w wierze, ale w takim szerokim znaczeniu jest to wszystko to, co Kościół robi, by Chrystusa głosić.
Palutyni potrafią ewangelizację połączyć z charyzmatem świętego Wincentego Palutiego?
No, charyzmatem świętego Wincentego Palutiego jest oczywiście ewangelizacja. Tak jak każdy charyzmat w Kościele, on się wpisuje w tą ogólną misję Boga, którą Bóg dał Kościołowi. I Palutyni pragnął budzić świadomość. No wtedy mówiliśmy o świadomości apostolstwa. Dzisiaj dużo mniej używa się terminu apostolstwo. Dużo częściej mówi się o ewangelizacji. Więc pragnieniem Palotiego było to, aby cały Kościół ewangelizował, aby świeccy ewangelizowali. Wtedy, w połowie XIX wieku, było to pragnienie, no powiedzmy sobie szczerze, trochę abstrakcyjne. Natomiast to, co dzieje się dzisiaj, to jest ewidentnie zrealizowanie jego pragnień.
Jak wygląda to, księdza, budzenie, ożywianie charyzmatu, głoszenie Jezusa Chrystusa w księdza pracy, posłudze, apostolstwie?
Pierwsza rzecz to jest Palotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji, wpisująca się w nurt szkół świętego Andrzeja, które założył José Prado Flores, więc głosimy kerygmat, głosimy kursy, rekolekcje, organizujemy różne ewangelizacje i docieramy z kerygmatem do ludzi, którzy w pewien sposób są też na peryferiach wiary. Mają albo wiarę taką bardzo teoretyczną, moglibyśmy powiedzieć językiem świętego Jakuba Apostoła, wiarę martwą, i głosząc kerygmat wprowadzamy ich w Kościół i w życie sakramentalne, w życie katechetyczne, w ugruntowanie bycia takim chrześcijaninem zaangażowanym. To jest jedna działalność. No i właśnie ci, którzy przechodzą tą ewangelizację, potrzebują wspólnoty, miejsca wzrostu, w którym dostaną przede wszystkim katechezę, mistagogię, i tym zajmuje się druga gałąź mojej działalności, czyli wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, czyli wspólnoty formacyjno-ewangelizacyjne, w których ludzie dostają formację do głębokiego życia chrześcijańskiego oraz formację do tego, by ewangelizować.
Tych wspólnot jest bardzo dużo w Polsce, wspólnot Przyjaciół Oblubieńca, prawie 80. I powstają nowe.
Tak, to jest niesamowita też łaska Pana Boga. Nasza wspólnota jest bardzo młoda, ma dopiero 6 lat i przez 6 lat Pan Bóg pozwolił nam założyć 85 wspólnot w Polsce i w Anglii, w których dzisiaj formuje się 7,5 tysiąca osób. Formuje się, ponieważ nasza formacja to jest codzienna medytacja Słowa Bożego, drukowana właśnie w specjalnym podręczniku uczestnika. Jest takich 5-6 medytacji na tydzień robionych. Przychodzi się na spotkanie, dzieli się w grupie dzielnej, wcielenia, jak to słowo mnie dotykało, słucha się konferencji, powstaje coraz więcej tych wspólnot. W ciągu tego roku powstanie ich około 40. Jest mnóstwo zaproszeń z parafii, aby te ewangelizacyjne wspólnoty zakładać. I jedną z przyczyn tych zaproszeń jest to, że ta wspólnota ma bardzo mocny rys parafialny. Uczymy bycia w parafii, służenia parafii i ewangelizacji w parafii. Jest to wspólnota, która uczy ludzi brania odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, więc służy tak, jak tego parafia po prostu potrzebuje.
Wspólnota to nie tylko księża, siostry zakonne, ale również ludzie świeccy, którzy odgrywają bardzo ważną rolę. Również w księdze wspólnocie.
Tak, oczywiście. Wielu formatorów we wspólnocie i ludzi odpowiedzialnych to są świeccy. Świeccy, którzy mają też wykształcenie teologiczne, dobre przygotowanie formacyjne, przeszli próbę w wierze, teraz mogą dzielić się tym, co sami otrzymali, w czym zostali też wypróbowani z innymi, dając świadectwo, głosząc, organizując, rzeczywiście biorą na siebie bardzo wiele tej odpowiedzialności. Niektórzy z nich pracują we wspólnocie, są przez wspólnotę też zatrudnieni, aby dawać maksymalną ilość swojego czasu, dzieląc się tym, co potrafią. Ale ta wspólnota to również jest realizacja charyzmatu palotyńskiego, ponieważ w tej wspólnocie doświadczamy współpracy dla ewangelizacji. Współpracy pomiędzy księżmi zakonnymi, diecezjalnymi, klerykami, siostrami zakonnymi, świeckimi, czy samotnymi, czy w małżeństwach, młodymi, starszymi. To było też pragnienie Palotiego, aby Kościół współpracował razem dla ewangelizacji. I widzimy, że rzeczywiście wkładając dużo wysiłku w tą współpracę, my jesteśmy w stanie skutecznie ewangelizować.
Żeby ewangelizować, trzeba najpierw zostać zewangelizowanym. Ci ludzie zostali zewangelizowani.
Tak, oczywiście. Najpierw sami przeszli formację kerygmatyczną, następnie formację katechetyczną. Cały czas w niej trwają. Jest to działanie według starej i sprawdzonej zasady, że tylko ten, kto płonie, może zapalać i tylko ten, kto żyje z Chrystusem, może prowadzić do życia z Chrystusem. Oczywiście ciężko sobie wyobrazić ewangelizację prowadzoną przez ludzi, którzy nie mają życia w Chrystusie. Taka ewangelizacja jest wręcz niemożliwa. Generalnie człowiek daje i głosi to, czym sam żyje.
Co to znaczy zostać zewangelizowanym?
Oczywiście jest to w pewien sposób techniczne sformułowanie, ale bycie zewangelizowanym to jest posiadanie osobistego doświadczenia miłości Boga, tego, że jestem grzesznikiem i sam nie jestem w stanie wyzwolić się z mojego grzechu. Doświadczenie tego, że z tego grzechu 2000 lat temu odkupił mnie Jezus Chrystus, który wciąż mnie zbawia, wciąż mnie wyprowadza z mojego grzechu, z mojej słabości. Bycie zewangelizowanym to odpowiedzieć na dar zbawienia, decyzją wiary, nawrócenia, przyjąć dar Ducha Świętego, ogłosić oczywiście Jezusa Panem, nie tylko słowem, ale ogłaszać Jezusa Panem codziennymi decyzjami życia i trwać we wspólnocie Kościoła, w niej się formować i w niej ewangelizować. Jest to orędzie kerygmatu, które jest u podstaw wszelkiej formacji Kościoła, formacji chrześcijańskiej. Ono nas wprowadza dopiero w katechezę, czyli w przyjmowanie stałego pokarmu, tak abyśmy mogli wzrastać, wypływać na głębie.
Ksiądz został zewangelizowany, jak to wyglądało?
Pierwsza moja ewangelizacja jest związana z osobą świętego Jana Pawła II, z Krakowem, z jego ostatnią pielgrzymką w 2002 roku, Bóg bogaty w miłosierdzie. Ja byłem wtedy nastolatkiem, studentem drugiego roku historii. Mieszkałem w Kielcach i znajdowałem się bardzo, można tak powiedzieć, na obrzeżach Kościoła. Praktycznie poza tym, że byłem ochrzczony i przyjąłem pierwsze sakramenty, nic mnie z Kościołem nie łączyło. Byłem wręcz antyklerykałem i człowiekiem, który walczył z Kościołem, z jego nauką. I ten przyjazd papieża złamał to we mnie. To bardzo takie niesamowite działanie Boże przez świętego Jana Pawła II.
To jest taka chwila? To jest taki moment? Jak
tak,
to wygląda?
W moim wypadku był to naprawdę moment, który oczywiście miał potem swoją kontynuację w formacji seminaryjnej i w mojej formacji chrześcijańskiej, ale ten pierwszy moment słuchania kerygmatu miłosierdzia, to była katecheza Jana Pawła II z Łagiewnik i z Błoni, z ostatniej mszy świętej, gdzie po prostu papież zdobył mnie dla Jezusa kerygmatem miłosierdzia, czyli miłosierdzie jest centrum kerygmatu i ono rzeczywiście otwiera serce człowieka na działanie Boga.
Rok miłosierdzia, który trwa i niebawem się kończy, tak oficjalnie w Watykanie i w Kościele katolickim, ale Boże miłosierdzie, które doświadczamy na co dzień, a szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania, też ważne myślę, że tutaj jest to, aby nie zapominać o tym, że Bóg jest miłosiernym. Ksiądz wiele takich pozycji książkowych wydał, mówiących o Bogu, który jest dobrym, który jest portretem, który jest miłosierdziem. Wiele też rozmów zostało przeprowadzonych z księdzem, chociażby to spotkanie podczas targów książek tutaj w Krakowie, gdzie ksiądz dzielił się swoim świadectwem i działaniem Pana Boga na co dzień. Może ksiądz opowie o jakimś takim doświadczeniu ludzi, z którymi pracuje, którym głosi Jezusa Chrystusa, świadectwie doświadczenia Bożego miłosierdzia.
Często ludzie, których spotykamy na ewangelizacji, mają bardzo trudną historię życia, swoje zranienia, problemy w relacjach. I kiedy się mówi o miłości darmowej, kiedy się mówi o miłości, za którą nie trzeba płacić, o miłości, która jest w Bogu, o przebaczeniu, za które nie trzeba płacić, które jest darmowe, które jest hojne, które jest bogate. Bardzo często ludziom towarzyszą wtedy łzy, głębokie wzruszenie i pragnienie, by takiego Boga, który przyjmuje bezwarunkowo, darmowo doświadczyć. I rzeczywiście, gdy modlimy się za tych ludzi, gdy pokazujemy konfesjonał jako bramę miłosierdzia, że przez decyzję właśnie powrotu do Boga to miłosierdzie się otrzymuje, ludzie się naprawdę zmieniają. I dzisiaj w tym pogubionym świecie, który jest bardzo mocno niszczony przez grzech, potrzeba tego orędzia miłosierdzia, kerygmatu miłosierdzia, które daje człowiekowi prawdziwy balsam na rany, które tworzy grzech. I jako kapłani, jako ewangelizatorzy, też świeccy, jesteśmy zaproszeni do tego, abyśmy byli świadkami miłosierdzia, czyli pokazywali, że nas Bóg też zdobył miłosierdziem, ale że my też właśnie dajemy to, co jest najcenniejsze w Kościele, czyli po prostu miłosierdzie Pana Boga.
Ale wszyscy ludzie nie przyjdą do Kościoła na katechezę, spotkanie czy seminarium wiary, mszę z modlitwą uzdrowienie. Jak dotrzeć do tych ludzi, którzy są na ulicy, w drodze?
Przez ludzi, którzy są na ulicy, czyli przez ludzi, którzy pracują, robią zakupy, spacerują, którzy są chrześcijanami. Jeżeli w Kościele nauczymy ich bycia świadkami miłosierdzia, dzieleniem się świadectwem, nie przez głoszenie, ale przez styl bycia, przez styl reagowania na problemy drugiego człowieka, przez gesty miłosierdzia, przez miłosierne spojrzenie, przez miłosierne słowo, przez miłosierny uczynek, to są niesamowite narzędzia ewangelizacji dzisiaj dla tych przypadkowych przechodniów czy naszych znajomych, którzy mieszkają obok, ale na przykład do kościoła nie chodzą. To jest wielkie dzisiaj wyzwanie dla kościoła, aby to miłosierdzie było w nas po prostu widoczne.
Wspólnota ma na imię Przyjaciele Oblubieńca. Dlaczego taka nazwa?
To jest biblijny tytuł, wywodzący się z obrzędów ślubnych w Starym Testamencie. Przyjaciel Oblubieńca to był ktoś w rodzaju, dzisiaj powiedzielibyśmy, starszego drużby, który miał po pierwsze rozkochać młodych w sobie, potem przygotować wesele. Na tym weselu grał takie troszeczkę pierwsze skrzypce. I Jan Chrzciciel, gdy jest pytany, czy jest Mesjaszem, czy jest tym, na którego czekają, mówi: nie, ja nie jestem Oblubieńcem, ja jestem Przyjacielem Oblubieńca. Miałem przygotować Izrael do zaślubień z Jezusem. I my jako wspólnota bardzo mocno patrzymy na Jana Chrzciciela właśnie jako przyjaciela oblubieńca i chcemy rozkochiwać Kościół w Jezusie. Chcemy doprowadzać człowieka do spotkania z Bogiem. Tak jak Jan, który poszedł przed Panem przygotować Mu drogi, tak i my odczytujemy swoje powołanie do tego, by właśnie dawać świadectwo życiem, otwierać serca po to, aby mógł przychodzić do nich po prostu Chrystus. Stąd też ten tytuł wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca staje się tak naprawdę stylem naszego życia.
Jakie wyzwania stoją przed wspólnotą Przyjaciół Oblubieńca? Jakie propozycje na najbliższe miesiące, lata?
Obecny rok formacyjny we wspólnocie nosi tytuł W pokornej służbie. Chcemy w sposób szczególny w tym roku uwrażliwiać członków naszej wspólnoty na właśnie serce, które potrafi służyć. I to w sposób pokorny, czyli wykonując bardzo proste zadania, bardzo codzienne, bardzo zwyczajne, by nie szukać rzeczy wielkich, by nie oglądać się za jakimiś reflektorami, za jakimś splendorem naszych działań, ale by potrafić być ewangelizatorem w bardzo takich przyziemnych, codziennych obowiązkach, by służyć dzisiaj światu, by ewangelizować w tych miejscach takich najzwyczajnych, najprostszych, w których jest najwięcej ludzi. Więc to jest dzisiaj dla nas wielkie wyzwanie, aby właśnie przez tą pokorną służbę inni ludzie mogli spotykać Jezusa.
Z księdzem Krzysztofem Kralką rozmawiał ksiądz Łukasz Gołaś z radia nowochódzkie.pl. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.